Katar, kaszel, dreszcze i ogólne rozbicie. Takie objawy właśnie teraz dokuczają wielu mieszkańcom regionu. Jak radzić sobie z przeziębieniem, uniknąć grypy i powikłań po niej. O tym mówić będziemy w tej audycji. Gościem programu jest specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zaczęły się zimowe ferie, ale dla znacznej części uczniów niestety w łóżku z powodu przeziębienia. Co tak naprawdę nazywamy przeziębieniem i jak duży jest wzrost zachorowań na nie właśnie w ostatnim okresie, pani doktor?
W okresie jesienno-zimowym zawsze mamy do czynienia z chorobami układu dróg oddechowych. Wirusy, bo to głównie one są przyczyną tych infekcji, atakują nos, gardło, śluzówkę oskrzeli. I z tym związane są te nieprzyjemne, dokuczające objawy, drapanie w gardle, katar, kaszel, bóle głowy, czy gorączka, dreszcze. Część z tych objawów jest wywoływana przez wirusy, bo wirusy to są, nawet trudno powiedzieć, że są stworzeniami czy istotami, bo to jest właściwie tylko materiał genetyczny, RNA, który nie posiada struktury komórki, który nie posiada żadnych organów. Jest takim typowym pasożytem, który wnika do komórki, na przykład dróg oddechowych, do nabłonka dróg oddechowych. Tam wykorzystując różne organella komórkowe, wykorzystuje ją do swojego rozmnażania, doprowadzając do zniszczenia tej komórki.
I właśnie pani opowiedziała mechanizm, jak to się dzieje, że się przeziębiamy. Ale ogólnie, co nazywamy przeziębieniem? Bo to są różne nasze nazwy takie, że to ktoś ma zatoki, ktoś jeszcze coś.
Nie, no przeziębieniem nazywamy infekcję górnych dróg oddechowych.
Czyli wszystko, co tam się znajdzie.
Tak. Czasami przeziębienie jest nazywane grypą. Ktoś mówi, o, mam grypę. Grypa jest chorobą, która jest wywołana przez specyficzny wirus, wirus grypy. Mamy kilka typów, podtypów, ale potocznie niekiedy przeziębienie jest nazywane grypą.
No dobrze, a w takim razie, czy w ostatnim czasie zaobserwowała pani zwiększoną liczbę pacjentów w gabinecie?
Tak, od około 2 tygodni mamy większą ilość zachorowań. To pojawia nam się cyklicznie co roku, chociaż były takie okresy, kiedy wzrost zachorowań na infekcje wirusowe był już we wrześniu. W tym roku, końcówka roku 2017 była dla nas bardzo dobra. Tych infekcji było niedużo, bo one zawsze w tym sezonie występują. Natomiast my mówimy, że zawsze mamy taki tak zwany czarny tydzień, kiedy są tłumy w przychodniach, mnóstwo ludzi choruje. W tym roku z czymś takim nie mieliśmy jeszcze do czynienia, ale od 2 tygodni we wszystkich przychodniach mamy dużo więcej pacjentów. I na ulicy, i w rodzinach, prawda, spotykamy ludzi, którzy są zainfekowani.
Ale co to jest? Czy to są problemy z zatokami, czy z oskrzelami, czy to jest zapalenie płuc? Czy można jakoś tak rozgraniczyć, że coś się w tym roku szczególnie rozwija?
W tym roku szczególnie mieliśmy więcej zapaleń płuc, ale to było kilka tygodni temu. I do końca nie wiemy, jakie były to przyczyny. Prawdopodobnie wyniki badań i hospitalizacji wskazywały na to, że były to zapalenia płuc wywołane przez zarazki tak zwane atypowe, czyli mykoplazmy albo chlamydie.
A jeśli chodzi o przeziębienia, czy w ogóle możemy jakoś opisać, dlaczego się przeziębiamy? No co to się dzieje? Czy my nie mamy odporności? Czy nasz organizm nie daje rady z tymi właśnie wirusami?
Wirusy, które wywołują przeziębienia, są to zwykle grupy rino czy koksawirusów. One uaktywniają się w okresie jesienno-zimowym, kiedy mamy zmiany frontów atmosferycznych, tu i czynniki kosmiczne i wybuchy na Słońcu. Naprawdę teorii, dlaczego one akurat w tym okresie są bardziej aktywne, jest mnóstwo. I kiedy chorujemy, człowiek ma mechanizmy obronne. I mając do czynienia ze zjadliwym, bardzo zakaźnym wirusem i obniżoną odpornością, wtedy dochodzi do zakażenia. Czy czy bakterią, czy wirusem zarazimy się wtedy, jeśli ten zarazek pokona nasze mechanizmy odporności. Człowiek jest zabezpieczony w wiele różnych mechanizmów, chociażby na kwaśny odczyn na skórze, który mamy, czy na włosach, kwaśny odczyn moczu, to są mechanizmy, które nas zabezpieczają. Bakterie, które mamy w gardle, które są bakteriami, czy w jelitach, mamy ich mnóstwo i cały rój, one nas zabezpieczają przed inwazją czynników chorobotwórczych.
Czyli nawet jak taki wirus się dostaje, to jest wtedy pokonywany już na tej pierwszej linii poprzez właśnie to środowisko, do którego...
Tak, mamy przeciwciała, bo zetknięcie się z podobnym wirusem rok, dwa lata wcześniej potrafi zostawić na wiele lat odporność. Odporność polega na tym, że mamy przeciwciała, które są wykorzystywane w przypadku kolejnego zetknięcia się z danym zarazkiem. Temu między innymi służą szczepienia, jak gdyby takie sztuczne przechorowywanie danej choroby prowadzi do wyprodukowania przeciwciał i w momencie, kiedy organizm styka się z tym zarazkiem, jest już przygotowany na walkę.
Ale statystycznie dorośli i dzieci po kilka razy w roku cierpią na jakiegoś rodzaju przeziębienie. Rzadko się zdarza, że ktokolwiek w ogóle nie ma przeziębienia, żadnego.
Tak, ale kilkakrotne infekcje dróg oddechowych u osoby dorosłej to jest niepokojący objaw. U dziecka w wieku przedszkolnym nie jest niepokojącym objawem, ponieważ dzieci w toku swojego rozwoju tracą przeciwciała, które otrzymały w życiu płodowym od swoich mam. Do drugiego roku życia powstają pewne komórki odpornościowe i dzieci stykając się, kiedy idą do żłobka, do przedszkola, z większą ilością zarazków, z którymi do tej pory nie miały do czynienia, chorują często. Mówi się nawet, że do 10 infekcji w roku przedszkolaka to jest norma. I poprzez te przechorowywanie budują swoją odporność. No niestety pewne zachowania niezdrowotne prowadzą do tego, że te mechanizmy są zaburzone, dlatego mamy wiele dzieci bardzo chorowitych. I problem infekcji u dzieci w wieku przedszkolnym jest i on będzie, bo taki jest rozwój dziecka. Natomiast osoba dorosła nie powinna kilka razy w roku chorować na infekcję, to już trzeba szukać, jaka jest tego przyczyna.
No ale mówię kilka, no 2-3 razy to nie jest aż tak dużo.
No mimo wszystko.
Czyli to też już może być tak niepokojące.
Tak, wielokrotnie są to alergie, bo nie każdy na przykład katar i wyciek z nosa jest spowodowany wirusami. Mamy coraz większą chemizację naszego środowiska, żywności, naszego otoczenia. Żyjemy w sterylnych warunkach, dezynfekujemy wokół siebie wszystkie powierzchnie, przedmioty i niestety sprzyja to rozwojowi alergii, bo niekiedy objawy takie, które my widzimy w gardle, czerwone ucho czy wyciek z nosa, nie muszą być spowodowane infekcją, zarazkami. Niekiedy to są objawy alergiczne.
No dobrze, ale czy z tych objawów alergicznych nie może dojść do powstania jakichś tam bakterii i już...
Nie, to uszkodzone śluzówki, prawda, zawsze są wrotami infekcji. One są bardziej podatne na zakażenie, zwykle kolonizację bakteriami.
Czyli te osoby, które są narażone na alergie, które są po prostu uczulone, to poprzez to, że to uczulenie powoduje reakcję, to od razu otwiera drogę.
Uszkodzone nabłonki mogą stanowić wrota. Wydzieliny, które zalegają w nosie, w zatokach, mogą być czynnikiem, który będzie sprzyjał powstawaniu infekcji.
I to jest właśnie szarpnięcie tego nabłonka, przez które dostają się potem do nas wirusy. Tak. Za chwileczkę spróbujemy powiedzieć, czy w ogóle jest możliwe zapalenie płuc bez objawów? Dziś w tym programie mówimy o przeziębieniach, a gościem jest specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch, pani doktor. Ostatnio przysłuchiwałem się rozmowie pań babci, tak to mniej więcej wyglądało, ale były chyba też i młodsze osoby, które podzielały to zdanie, które za chwilę powiem. Czyli one twierdzą, że pojawiło się jakieś bezobjawowe zapalenie płuc, które w wielu miejscach, myślę, że to chodziło o przedszkola czy szkoły, mogło spowodować spustoszenie wśród młodzieży i dzieci. Czy w ogóle jest możliwe takie bezobjawowe zapalenie płuc?
Nie jest możliwe, bo zapalenie, samo słowo zapalenie charakteryzuje się kilkoma elementami. To jest obrzęk, gorączka, ból, zaczerwienienie. I jeśli mówimy o zapaleniu płuc, to jest to bardzo poważna choroba, to jest śmiertelna choroba. W Polsce co roku kilka tysięcy, około 3000 osób umiera z powodu zapalenia płuc, wywołanego przez różne czynniki. Natomiast te zapalenia płuc, z którymi my mamy często do czynienia w ostatnich latach, zupełnie inaczej wyglądają niż kilkadziesiąt lat temu.
No dobrze, to teraz powiedzmy, jak to klasyczne zapalenie płuc wyglądało i jeszcze dalej wygląda?
Klasyczne zapalenie płuc to przebiega z gorączką, z kaszlem, z dużym osłabieniem, ze zmianami osłuchowymi. Kiedy przykładamy słuchawkę, lekarz bada pacjenta i słyszy tam charakterystyczne dla zapalenia płuc trzeszczenia. Na zdjęciu radiologicznym mamy też charakterystyczny obraz. W morfologii, którą robimy, są parametry zapalne, czyli wysoki poziom leukocytów, OB-CRP wysokie. Natomiast w ostatnich latach mamy nasiloną inwazję zarazków. My nazywamy je, klasyfikujemy jako atypowe, ponieważ nie należą one do świata bakterii, nie należą do świata wirusów. Do nich są na przykład należą mykoplazmy czy chlamydie i te wywołują zapalenia płuc, które właśnie nie dają nam w morfologii, mogą nie dawać tych parametrów, bo mogą też dawać, ale mogą nie dawać parametrów zapalnych w krwi, mają niecharakterystyczne objawy w rentgenie, nie wykazują zmian podczas osłuchiwania, a charakteryzują się uporczywym, suchym kaszlem, osłabieniem i trwającym kilka tygodni.
No ale jak można to wykryć w takim razie, skoro nie ma tych tradycyjnych objawów?
Zwykle, bo nie zawsze tak przebiega, niekiedy te parametry zapalne są, niekiedy znajdujemy powód, żeby podać antybiotyki i tu podajemy specyficzną grupę makrolidów, bo hamują namnażanie tych zarazków. Natomiast jeśli nie wiemy, a podejrzewamy, że cały obraz nam do tego pasuje, to można sprawdzić to za pomocą przeciwciał, czy organizm broni się i produkuje przeciwciała. Problem polega na tym, że w opiece podstawowej my tych badań Narodowy Fundusz nie finansuje, więc czasami takie dzieci są odsyłane do poradni chorób zakaźnych, gdzie te badania można zrobić.
A zdjęcie klatki piersiowej?
Ma niespecyficzny obraz i właśnie on też jest atypowy, bo tylko delikatne mgiełki jakieś przywnękowe mogą być. Zwykle my opieramy się na empirycznym doborze leczenia. Nie zawsze uda nam się każdy problem pacjenta do końca zidentyfikować, nazwać i pokazać w badaniach dodatkowych. Opieramy się na tym, na charakterystycznym wywiadzie i na badaniu pacjenta. Stąd niekiedy, zwłaszcza babcie, mówią o bezobjawowym zapaleniu płuc, ponieważ zapalenie płuc kojarzy się z zupełnie innym obrazem chorowania.
Czyli te objawy zapalenia płuc bez gorączki na przykład, to też
tak,
są takie?
Tak, suchy męczący, może być tylko samo zmęczenie i suchy męczący kaszel.
I co wtedy robić?
No na pewno wymaga to diagnozowania, bo przyczyn suchego kaszlu może być wiele.
Teraz, kiedy mamy wilgotność niestety niską
tak,
bardzo.
Tak, ale mamy grzejniki w pomieszczeniach i wielokrotnie, zwłaszcza kiedy dzieci, małe dzieci mają katar, rodzice te grzejniki bardzo mocno odkręcają, żeby było ciepło. I sam problem wysuszenia śluzówek jest ogromnym problemem i kaszlem, który może trwać do wiosny.
No i często tak bywa, że dzieci wiecznie kaszlą.
Tak.
To tylko pójdzie do przedszkola, przez chwilę uspokoi się ten kaszel i zaraz
chciałam
za tydzień.
Państwu zwrócić uwagę, że zgodnie z aktualnymi zaleceniami zapalenia oskrzeli nie leczy się antybiotykami, tylko poprzez inhalację i zimno. Czyli musi być obniżona temperatura w domu i inhalacje same z soli fizjologicznej, bo niestety mamy w tej chwili problem, że nadużywane są leki wziewne, zwłaszcza sterydy, które są dedykowane tylko pewnej grupie chorych pacjentów, nie powinny być stosowane przy przeziębieniu i takich zwykłych, codziennych naszych infekcjach.
Czyli jeżeli jesteśmy u lekarza z dzieckiem i lekarz proponuje, że tu może podamy antybiotyk, to warto zapytać, czy w przypadku...
No lekarz nie powinien proponować, to już jest błąd w sztuce lekarskiej, jeśli infekcje wirusowe leczy się antybiotykiem, to mamy cały narodowy program ochrony antybiotyków, one są okropnie nadużywane.
Ale na wszelki wypadek czasami właśnie
nie wolno w ten sposób postępować. Jeśli lekarz tak robi, to popełnia błąd w sztuce lekarskiej.
Czyli my sami powinniśmy być właśnie uwrażliwieni na to, że antybiotyk to tylko w ostateczności.
Nie, we wskazaniach. To nie chodzi o ostateczność, tylko o wskazania, o podejrzenie, bo nie zawsze możemy to uwidocznić, tak jak mówiłam, w badaniach. Ale jeśli podejrzewamy, że infekcja jest bakteryjna, takie mamy sugestie, czy wyniki dodatkowych badań nam to potwierdzają. Ale przede wszystkim badanie kliniczne pacjenta tu dostarcza nam podstawowych informacji, to wówczas zlecamy antybiotyk. Natomiast antybiotyki w Polsce są bardzo nadużywane i przekonanie pacjentów jest takie, że jeśli źle się czuję, mam gorączkę, boli mnie gardło, to powinienem dostać antybiotyk. A co najgorsze, wiele osób sami sobie ordynuje antybiotyki, które zostają z poprzednich terapii lub sąsiad sąsiadowi je pożycza.
I szerzej ten temat rozwiniemy za chwilę. Dziś mówimy o przeziębieniach, a także o grypie, o zapaleniu płuc, o tych wszystkich dolegliwościach, które niestety, kiedy tylko przychodzi zima, to zaczynają nam bardziej dokuczać, a jeśli są zmienne warunki atmosferyczne, no to wtedy jeszcze bardziej. Wilgotność też wpływa na to, że niektóre choroby się rozwijają, no bo to jest dobre miejsce na rozwój bakterii. Temperatura, którą podnosimy, mnóstwo różnych czynników w tej chwili może wpływać na to nasze i samopoczucie, ale też może wpływać na rozwój choroby. Jeżeli już się przeziębimy, to powiedziała pani doktor, żeby od razu nie sięgać po tę broń najgorszą, czyli po antybiotyk, tylko po prostu spróbować to przeziębienie jakoś opanować. No właśnie, ale jak je opanować?
Tu już metody muszą być dostosowane do pacjenta, od jego stanu, ale i też jego upodobań. Dlaczego w ten sposób mówię? Dlatego, że zwykle wydaje nam się, jeśli łapie nas infekcja, to powinniśmy położyć się do łóżka, przykryć kocykiem i kilka dni poleżeć. Owszem, jeśli człowiek ma wysoką gorączkę, to zwykle tak będzie robił.
Bo nie da rady chodzić.
Ale jeśli tej gorączki nie ma, jeśli to jest tylko kaszlanie delikatne, drapanie w gardle, powinien pójść pobiegać czy zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Badania wykazały, że właśnie w tym okresie, kiedy rozpoczyna się infekcja, łagodna infekcja, zwiększona aktywność fizyczna prowadzi do produkcji endorfin w mózgu i sprzyja podwyższeniu odporności. I takie są w tej chwili zalecenia.
Czyli siłą woli, jakbyśmy pokonywali właśnie to przeziębienie, które nas chce złapać, tak?
Czasami tak. No to nie jest siła woli, bo to już jest chemia, która jest produkowana przez nas mózg. Jeden z naszych mechanizmów obronnych. Są tacy pacjenci, którzy, od których ja się uczę, jak postępować i co można robić. W każdym domu zwykle jest tradycja i historia rodzinna nalewek czosnkowych, ropy z cebuli, stawianie baniek. Wiele osób zbiera sama zioła, przygotowując się kwiat czarnego bzu, lipy, czy robienie soków, dżemów, chociażby czarna porzeczka, która dostarcza mnóstwo witaminy C naturalnej. Ale natomiast inni wolą pójść do apteki i kupić gotowe preparaty. Tylko jeśli stosujemy jakikolwiek lek, musimy wiedzieć, jakie jest jego działanie, i co my chcemy tym lekiem osiągnąć? Bo niestety ja obserwuję, że w tej chwili ludzie kupują bardzo dużo różnych chemicznych preparatów, o których działaniach, a zwłaszcza tych szkodliwych, nie mają zielonego pojęcia i w ogóle nie wiedzą, po co je przyjmują.
Wapno z witaminą C na przykład.
Chociażby to do tradycji należy wapno z witaminą C. Natomiast tego nie powinien zalecać żaden lekarz, ponieważ nasze postępowania muszą być oparte na wiedzy medycznej, nie na tradycji, tylko na wiedzy. I żadne z badań, a analizowaliśmy kiedyś doniesienia z 2500 badań naukowych, które nie wykazały żadnego wpływu ani witaminy C, ani wapna na procesy obronne naszego organizmu podczas przeziębienia. Owszem, mówimy o uszczelnianiu nabłonków, ale wapno chociażby blokuje ośrodek termoregulacyjny. Gorączka, której tak okropnie rodzice nie lubią u swoich pociech, czy nikt z nas nie lubi gorączki, jest mechanizmem obronnym i na logikę my nie powinniśmy walczyć z gorączką.
No chyba, że jest bardzo, bardzo wysoka.
Bardziej chyba tu decyduje nie wysokość tej gorączki, co nasze samopoczucie, czy podajemy lek, czy nie, bo można mieć gorączkę około 40 stopni, w miarę dobrze się czuć i nie ma potrzeby obniżania. Wirusy giną w temperaturze powyżej 38,5 stopnia i zwykle te osoby, które wysoko gorączkują, one w ciągu kilku dni zdrowieją. Gorączka może 5-6 dni trwać i potem będzie okres zdrowienia. Natomiast ci, którzy tej gorączki i mają stan podgorączkowy do 38 stopni, wówczas te wirusy mają dobre warunki namnażania. Także pamiętajmy, że gorączka jest naszym mechanizmem obronnym. I leki, które są nazywane lekami przeciwwirusowymi, które są powszechnie reklamowane, nie mają żadnego działania przeciwwirusowego, tylko poprawiają nasze samopoczucie, mniej boli nas głowa, mniej bolą nas mięśnie, troszeczkę lepiej się czujemy.
To zreasumujmy, po jakim czasie powinniśmy zauważyć poprawę samopoczucia i stanu zdrowia w zależności od tego, jak zaczęliśmy się leczyć?
Nie, to jest bardzo, bardzo różnie, bo czasami jest tak, że 3-4 dni człowiek nie potrzebuje nawet położyć się i kichnie, kasznie i funkcjonuje. Natomiast niekiedy wirusy potrafią wywoływać tak duże osłabienie, że pacjent musi 2 tygodnie być w domu, nie może pracować z powodu ogromnego uczucia zmęczenia.
Z tego, co pani powiedziała, wynika, że lepiej nawet jest, kiedy jest wysoka gorączka, szybko mija po 2-4 dniach nawet, niż gdybyśmy mieli stan podgorączkowy utrzymujący się dłużej.
Tak, bo gorączka jest naszym mechanizmem obronnym i ona hamuje namnażanie wirusów.
No ale wspomniała też pani o tym, że jeżeli mamy taki nie do końca jeszcze stan choroby rozwinięty, czyli lekkie, znaczy gorsze samopoczucie delikatnie, jeszcze trzeba wtedy wyjść, no, pobiegać czy skontaktować się. Ale wtedy, kiedy zaczyna się rozwijać w nas choroba, to przecież my jesteśmy najbardziej zaraźliwi dla innych.
Bo z naszymi wydzielinami, z naszym oddechem, powietrzem, które wydychamy, kichamy, kaszlemy, tysiące, miliony zarazków roznoszą się w powietrzu. Tak, tylko mamy ponad 60 klas różnych wirusów i nie każde przeziębienie, no zawsze jest czynnikiem, jeśli mówimy o przeziębieniu i mamy na myśli infekcję wirusową, taka osoba będzie zakaźną dla innych. Natomiast to, czy się zarazimy, czy nie, to zależy od tego, na jaki stan odporności, na jaki moment naszego organizmu to trafi. I też są wirusy, które są bardziej zjadliwe albo mniej.
No i z tego też trzeba wyciągnąć inny wniosek. Czy iść do pracy, do przedszkola, do szkoły? Teraz akurat szkoła będzie miała okres tego wyleczenia się, tak to nazwijmy. Czy też zostawać w domu, kiedy łapie nas przeziębienie?
To nie jest tak, że my z każdym katarem będziemy przebywali na zwolnieniu, prawda? Bo to zależy od stanu ogólnego. Jeśli widzimy, że pacjent źle się czuje, jest osłabiony, kicha, kaszle, to 3-4 dni musi zostać w domu, a niekiedy może to być nawet i 2 tygodnie.
To za chwilę porozmawiamy sobie o grypie, która w Australii, w Stanach Zjednoczonych już zaczyna pokazywać swoje niestety bardzo złe oblicze. Doktor Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej, jest dzisiaj gościem programu, a rozmawiamy o przeziębieniach, a także o grypie. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed nowym wirusem grypy, który w Australii i w Stanach Zjednoczonych spowodował nawet już śmierć po kilkunastu osób nawet. Kto jest najbardziej podatny na działanie wirusa H3N2, pani doktor?
bez względu na to, jak nazwiemy wirus z jakiejkolwiek kategorii, wszyscy jesteśmy narażeni na infekcję. Zawsze mówimy, że są grupy ryzyka, czyli małe dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi układu oddechowego, taką jak astma, czy z niewydolnością serca, dlatego że dla tych osób przechorowanie choroby z wysoką gorączką, z burzliwymi objawami stanowi stan zagrożenia życia. Ale niestety problem grypy dotyczy też młodych, zdrowych osób, które wielokrotnie bagatelizują infekcję i co roku w Polsce mamy zgony z powodu grypy i na świecie niestety grypa też ma śmiertelne żniwo. W tym roku w Australii, w tej chwili trwa w Australii lato, bardzo upalne lato, bo temperatury na południu Australii, Melbourne, Sydney dochodzą do ponad 40 stopni. Natomiast rzeczywiście ten sezon trwał jeszcze u nich w październiku i nie było tak dużo zachorowań statystycznie, ilościowo, bo wyglądało początkowo jak grypa taka sezonowa, natomiast było dużo zgonów, w tym zgonów dzieci, co szczególnie media podkreślały.
Dlaczego główny inspektor sanitarny mówi o tym w Polsce teraz?
Mówi w Polsce o tym teraz, ponieważ wirus został zidentyfikowany w Stanach Zjednoczonych i tam również ma ciężki przebieg. Polacy w tej chwili jeżdżą, latają po całym świecie. Jak się włączy mapę radarową świata i są zaznaczone na niej samoloty, to jest to po prostu ulica Marszałkowska w godzinach szczytu. Ludzie jeżdżą w różne rejony świata, stykają się na lotniskach. Lotniska mają swoje różne ochrony i kontrolują na przykład temperatury ciała, co nie wszyscy podróżujący nawet wiedzą. Ze względu na te migracje, rozprzestrzenianie się wirusów różnych, bo to nie tylko chodzi o wirus grypy, musimy brać pod uwagę, że one w tej chwili nie znają granic. Polacy mają dużo rodzin w Stanach Zjednoczonych, mamy ferie, więc możemy się spodziewać, zresztą ten ruch akurat Polska, Stany Zjednoczone trwa cały czas. Ja mam pacjentkę, która wróciła ze Stanów pod koniec grudnia z objawami bardzo poważnej infekcji. Nie miała wykonywanego wymazu, więc ten wirus nie został zidentyfikowany. Z tego, co opowiadała, gdzie chorowała tam cała rodzina, trwało to kilka tygodni, mógł to być wirus grypy.
A czy u nas w ogóle stwierdzono już, że ktoś zachorował na te H3N2, czy nie?
Ja nie słyszałam. Moja przychodnia uczestniczy w takim nadzorze epidemiologicznym i my pobieramy próbki, wymazy z gardła, w których sanepid identyfikuje nam te wirusy. W ubiegłym roku mieliśmy kilkanaście przypadków grypy i też zastanawiające było to, że zwykle my z grypą wiążemy takie burzliwe objawy, gorączkę, bóle mięśni, kaszel suchy. Natomiast kiedyś, kilka lat temu pobieraliśmy wymazy w kwietniu, kiedy nie było praktycznie objawów, natomiast musiało być pobranych 10 próbek i pobieraliśmy od pacjentów lekko zainfekowanych. Ku mojemu zdziwieniu wówczas też był izolowany wirus grypy. Więc tych wirusów mamy różne typy i podtypy. Nie wszystkie są zjadliwe. Na niektóre posiadamy odporność. Na niektóre możemy wytworzyć odporność poprzez szczepienia, ale zawsze boimy się mutacji, czyli pojawienia się nowego typu wirusa, z którym nasze organizmy sobie nie radzą.
No dobrze, to przy jakich objawach przeziębienia trzeba się liczyć z tym, że to może być nawet grypa?
Nie ma takich kryteriów. Zwykle grypą nazywamy jak gdyby ciężkie przeziębienie, ale grypa potrafi też przebiegać w postaci delikatnego kataru i drapania w gardle i ze stanem podgorączkowym.
No to wszystkie przeziębienia można w tej chwili spróbować sobie zakwalifikować jako
tak,
grypy.
Tak, ale to nie ma, dla samego pacjenta nie ma znaczenia, bo co prawda mamy lek zarejestrowany do leczenia grypy, hamuje nam namnażanie wirusa grypy i też akurat w Białymstoku lekarze lekarze rodzinni, kilkanaście przychodni uczestniczy w badaniu klinicznym tego leku, możliwości zastosowania go w innych infekcjach niż tylko grypowych. Także na pewno mieszkańcy Białegostoku spotkają się z propozycją wypełnienia ankiety i uczestniczenia w tym badaniu, bo ono właśnie ruszyło.
No dobrze, to w takim razie co robić, jeżeli mamy to przeziębienie i jesteśmy trochę przestraszeni tą grypą?
Nie możemy się wystraszać. Strach jest zawsze tym czynnikiem, który obniża odporność i zawsze tam, gdzie mamy do czynienia na przykład z poważnymi kataklizmami, trzęsienia ziemi, powodzie, gdzie jest strach, spada odporność i wtedy zawsze pojawiają się tam choroby zakaźne. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby posiadać wiedzę, jak się zachowywać, jak się chronić, chronić członków rodziny, bo tu lekami chemicznymi dużo nie nawołujemy. Natomiast posiadamy chociażby taki preparat jak propolis, który każdy może albo sam zrobić, albo kupić, który jest jednym ze środków, który wykazuje działanie wirusobójcze.
I właśnie na temat zapobiegania przeziębieniu mówić będziemy na koniec audycji za chwilę. Pani doktor, co pomaga zapobiegać przeziębieniu tak naprawdę?
Budowanie naszej odporności trwa cały rok. To nie jest tak, że w tej chwili, jeśli już wokół nas kichają i kaszlą, to my tą odporność zbudujemy. Musimy pamiętać o aktywności fizycznej, o tym, żeby przebywać na świeżym powietrzu, zadbać o to, żeby pomieszczenia, w których jesteśmy, pracujemy, mieszkamy, śpimy, nie były przegrzane, nie było tam wysuszone powietrze.
Właściwa temperatura to według pani jaka powinna być?
18-20 stopni. No niestety ja jestem zmarzlakiem, ale wiele lat różnych doświadczeń, eksperymentów przekonuje mnie. W nocy powinniśmy spać nawet w zimnym w 16 do 18 stopni. Tam, gdzie są dzieci, 20, zawsze rodzice mają obawy, że dzieci rozkryją się, zmarzną, ale to nie do końca tak.
A wilgotność jakie ma znaczenie?
My składamy się w ponad 70% z wody i nasze śluzówki muszą być wilgotne, więc wysychanie śluzówki, przesuszona skóra, to są zaburzone nasze mechanizmy odpornościowe. Ogromną rolę w całej odporności człowieka odgrywają jelita. Były przez wiele lat, te trendy zmieniają się. Wcześniej było, że wątroba, teraz coraz więcej świat nauki się skłania do tego, że flora jelitowa, którą mamy, cały układ chłonny, który mamy w jelitach, w ogromnej części odpowiada za stan naszej odporności, naszego zdrowia. W związku z tym to, co jemy, to, co pijemy, ma ogromne znaczenie. Przy tak przetworzonej żywności, którą my mamy, niestety trzeba zwracać uwagę, ogromną uwagę na produkty, żeby były naturalne, mniej przetworzone. Absolutnie nikomu nie zalecam spożywania wędlin, które są paczkowane, bo oprócz tego, że w toku produkcji miały bardzo dużo chemii stosowane, to jeszcze, żeby nie spleśniały i mogły miesiącami leżeć, tam też są nasypane różne rzeczy. Dzieciaczki małe, zwłaszcza przedszkolaki, które wychodzą z domku do przedszkola, muszą dostać wartościowe śniadanko w domu. Nie jest to absolutnie parówka ani jogurcik.
A co?
No chociażby jajko, owsianka, która dostarcza mnóstwa różnych dobrych produktów. Rodzice w zabieganiu, w pośpiechu o tym zapominają i nie da się zdrowia i odporności kupić w aptece w postaci smacznych witamin i smacznych syropów.
Ale zajadanie się tymi tabletkami takimi, które są ładne i smaczne, to dość często taka próba może zwiększyć odporność. Czy to w ogóle ma sens?
Nie, to jest oszukiwanie jak gdyby swojego sumienia, że ja dbam o zdrowie, więc raz w roku dokonam upustu krwi i sprawdzę, zrobię morfologię i kupię witaminę. A to, że taka osoba pali papierosy, nie ma żadnej aktywności fizycznej, bo jeździ samochodem, siedzi przy komputerze. Jak ma jakieś objawy, to pójdzie do apteki, kupi 5 różnych preparatów. No nie tędy droga do zdrowia. Niestety po to, żeby być zdrową osobą, trzeba włożyć dużo wysiłku i pracy. I przede wszystkim jest potrzebna wiedza i edukacja.
I właśnie tej wiedzy i edukacji, między innymi za naszym pośrednictwem, żeby było jak najwięcej. Moim i Państwa gościem była specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej radia, a jeśli chodzi o sugestie tematów na najbliższe programy, bardzo proszę o przesłanie ich na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.